Szanowni Państwo, zapraszamy na kolejny panel w strefie SGH. Tematem kolejnego panelu w strefie SGH będzie sport i biznes. Zapraszam moderatora, pana Mateusza Rafała.
Zapraszamy, tak? Zapraszamy serdecznie. My dostaliśmy informację, że pana nie będzie, ale zapraszamy serdecznie. Zapraszamy serdecznie. Proszę, proszę. Pan rozumiem również po polskiej kazanie.
Nie. To Śląskie Centrum Sportu Polana Jakuszyc.
Tutaj.
Proszę, proszę, jasne.
Bardziej jasne.
Szanowni Państwo, bardzo miło mi powitać wszystkich zgromadzonych na panelu Sport i Biznes, który pierwotnie miał się nazywać Future Sports Economy, natomiast chcieliśmy troszeczkę skonkretyzować tę nazwę, ponieważ i tak bardzo wiele w niej się mieści. Ja nazywam się Mateusz Rafał, jestem doktorantem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i dyrektorem Departamentu Centrum Transformacji Cyfrowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Ze mną jest pan Maciej Kluska.
Tak jest, Maciej Kluska. Dzień dobry Państwu. Dolnośląskie Centrum Sportu Polana Jakuszycka.
I uznany twórca internetowy Maciej Krawczyk, kanał Futrol.
Dzień dobry, miło mi.
Drodzy Państwo, stoimy w dobie wielkich wyzwań, jeżeli chodzi o zmiany technologiczne, ale także i o megatrendy. Widzimy dynamikę zmian na całym świecie. Widzimy, że bardzo wiele zmienia się, jeżeli chodzi o recepcję sportu. Bardzo wiele zmienia się, jeżeli chodzi o jego odbiór, rozumienie, a tym samym finansowanie. Dzisiaj, jeżeli spojrzymy na miejsca takie jak Afryka, to możemy zobaczyć pewne odbicie z drugiej strony Europy. Tak, szybki wzrost demograficzny, ale cały czas brak kapitału. Wiele potencjalnych talentów, ale także problemy z najbardziej elementarnymi zjawiskami życiowymi. W tym między innymi z dostępem do edukacji. Dzisiaj nowe narzędzia pozwalają nam wszystkim łatwiej sięgać po identyfikację tego, co jest kluczowe, identyfikację głównych cech, które człowieka prą do przodu, które pomagają ludziom w rozwoju, także talentów sportowych. Możemy sobie spojrzeć na to, w jaki sposób dzisiejsze pieniądze, które są wokół sportu, należałoby w pewien sposób redefiniować i w jaki sposób należałoby myśleć o ich mądrzejszej alokacji. Stoimy u progu polskiej rewolucji sportowej. I nie jest to dziełem przypadku, ponieważ tak nazywa się książka, którą z Maciejem napisaliśmy. Polska rewolucja sportowa. Maciek, powiedz proszę, jak z twojej perspektywy dzisiaj na naszych oczach zadziewa się polska rewolucja sportowa i gdzie będzie nas wiodła z perspektywy twórcy internetowego?
Ta rewolucja sportowa, o której opowiadamy, odbywa się tak naprawdę na trzech płaszczyznach, czyli rewolucji indywidualnej, bo tak naprawdę rolą i odpowiedzialnością każdego z nas jest to, żeby mieć świadomość tego, jak istotny sport jest w naszym życiu, w naszej codzienności, jaki ma wpływ na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. Jakie buduje wartości, jak potrafi spoić społeczeństwo, co widzimy na przykładach i małych regionów, małych gmin, tak jak ja jestem mieszkańcem gminy Wieliszew, która bardzo stawia na sport i jest tam bardzo dużo eventów. Często, kiedy dochodzi do zjednoczenia społecznego przy okazji chociażby zbierania pomocy dla Ukrainy, zauważyłem, że na hali gromadzili się ludzie, którzy wcześniej spotykali się przy okazji widowisk sportowych. Więc to jest ta rewolucja indywidualna, jest rewolucja społeczna, budowania więzi i właśnie ta rewolucja strukturalna, czyli świadomość tego, jak wielkie pieniądze w sporcie są, ale czy nie trzeba czasami do nich trochę doinwestować, dopłacić. O tym akurat temacie na pewno panowie macie nieco więcej do powiedzenia. Ja będę podkreślał tę stronę indywidualną, zwłaszcza w czasie, kiedy technologia sprzyja temu, żebyśmy pokazywali profity płynące ze sportu. I tak naprawdę, kiedy każdy z nas dzisiaj może być twórcą internetowym, czy wygenerować wielomilionowy zasięg, nawet czystym przypadkiem, brać odpowiedzialność za to, co i w jaki sposób przedstawiamy w związku ze sportem.
No właśnie, rewolucja indywidualna, społeczna i taka, można powiedzieć, krajowa, bo tak wyodrębniliśmy ją. Więc jakby każdy może się znaleźć i pewnie powinien na jakimś etapie. Panie Macieju, proszę powiedzieć, jak wygląda rewolucja sportowa na Dolnym Śląsku?
Szanowni Państwo, ja na wstępie przeproszę, bo chwilkę przed piątą będę musiał iść do strefy właśnie Dolnego Śląska, bo podpisujemy bardzo ważny dokument transgraniczny z Czechami dotyczący między innymi działalności sportowej, o której za chwilę. Często mnie pytają, co szef Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki robi w sporcie. Otóż robimy to, że jesteśmy właścicielem Polany Jakuszyckiej, czyli najnowocześniejszego obiektu sportów zimowych do biatlonu i narciarstwa klasycznego. Właśnie w Jakuszycach, tuż za Szklarską Porębą, przy granicy z Czechami. Jeżeli chodzi o sport, co mogę powiedzieć? Są takie fantastyczne badania w Wielkiej Brytanii, które pokazują, że wydany 1 funt na sport dzisiaj zaoszczędzi 5 funtów za 20-30 lat w służbie zdrowia. I myślę, że w tym kierunku powinniśmy cały czas iść, choć bardzo dużo pieniędzy jest dawanych na sport i to się zmienia z roku na rok. Czy one są wydawane trafnie, czy nie? Mamy case Orlików, ogólnopolskiego programu, który aktywizował trochę młodzież. Mamy na przykładzie Dolnego Śląska program Dolnośląski Delfinek. To są małe pływalnie w porozumieniu z Polskim Związkiem Pływackim stworzone właśnie do jednostek treningowych. Tak samo została stworzona Polana Jakuszycka. Ona nie ma pełnowymiarowego boiska, nie ma pełnowymiarowej bieżni. Dlaczego? Bo jest do jednostek treningowych. I chcieliśmy dać jak najwięcej możliwości tego treningu i pokazać, że Polana Jakuszycka nie jest tylko wersją zimową, z czego słynie i jest Mekką, ale chcemy pokazać jej drugie życie, właśnie to letnie, że są rowery, imprezy biegowe, jest boisko piłkarskie, jest sala multifunkcyjna, jest ścianka wspinaczkowa. Jesteśmy otwarci tak naprawdę na wszystkich sportowców. Dlaczego? No bo sport to szeroko pojęte zdrowie, wszyscy mówią, ale sport przede wszystkim łączy ludzi i lepiej spędzić ten czas w ten sposób niż przed telefonem. Pokolenie najmłodsze i niestety tutaj każdy musi się uderzyć w pierś, bo rodzice bardzo często piszą zwolnienia z WF-ów swoim dzieciom. Dlatego cieszę się z tych zmian, które zostały wprowadzone w edukacji, że będą obowiązkowe testy sprawnościowe dla wszystkich dzieci, no bo inaczej z tych olimpijczyków będzie coraz gorzej, a to miejsce zostało też stworzone właśnie po to, żeby tworzyć kolejnych olimpijczyków. Dziękuję.
Bardzo istotną rzecz pan powiedział, między innymi o tym, że sport łączy ludzi. Ja tylko jeszcze dodam, że dzisiaj stoimy rzeczywiście w czasach naprawdę dynamicznych zmian i o ile nie jesteśmy w stanie cofnąć się do epoki kamienia łupanego, czy zacząć przemieszczać się w jakiś taki bardzo prosty sposób, tak nie cofniemy wykorzystania technologii. Natomiast z drugiej strony też mamy chwytne kończyny, też mamy określoną fizjonomię naszych organizmów, która w jakiś sposób wymaga od nas określonego ruchu, określonej aktywności po to, żeby utrzymać homeostazę. W dużej mierze też i o tym jest polska rewolucja sportowa. W te działania włącza się bardzo aktywnie Ministerstwo Edukacji i Nauki, takimi programami chociażby jak Poznaj Polskę na Sportowo i innymi działaniami też zmierzającymi do aktywizacji sportowych talentów. Ale powiedział pan, że sport łączy ludzi. Proszę mi powiedzieć, czy widzicie państwo w przestrzeni Polany Jakuszyckiej, gości z zagranicy, na przykład czeskiej. Czy widzicie Państwo zainteresowanie, można powiedzieć, zewnętrzne, niekoniecznie naturalne, jeżeli chodzi o region, nie tylko jakby wykorzystanie regionalne?
Jutro mija rok od uruchomienia ośrodka. Prawie 950 tysięcy ludzi odwiedziło przez ten czas Polanę Jakuszycką, z czego około 30-35% to turyści z zagranicy, w dużej mierze, powiedzmy 60% tej grupy to są obywatele czescy, z tego powodu, że w okolicach Harachowa i Liberca nie ma takiej infrastruktury sportowej, bo Czesi są bardzo, bardzo za nami, jeżeli chodzi o tą infrastrukturę sportową. Dlatego staramy się łączyć. To miejsce ma łączyć, nie dzielić. Sport zawsze łączył. Oczywiście dzielił na kluby i możemy się tutaj różnić, jak ktoś jest z Warszawy, Wrocławia czy Poznania. Natomiast powiem Państwu coś innego, że o ile są jakieś antagonizmy szeroko pojęte kibiców klubowych, to szczęśliwie operatorzy obiektów sportowych bardzo ze sobą współpracują. My nie mamy za bardzo z kim w Europie, bo takich obiektów nie ma pod nas skrojonych. Natomiast wcześniejsze lata miałem okazję być dyrektorem sprzedaży i marketingu stadionu we Wrocławiu, teraz Tarczyński Areny. I współpraca między obiektami, czy to stadionem Legii Warszawa, czy też stadionem gdańskim, była bardzo ścisła, ponieważ wszystko było zbudowane na kanwie Euro 2012, bardzo, bardzo szczytnej imprezy, która uważam dała też takiego gospodarczego kopa właśnie dla sektora sportowego. Natomiast wszystkie te obiekty mają te same problemy. Trzeba wymienić murawę po x latach, trzeba wymienić oświetlenie, które się zużywa na bardziej energooszczędne. I ważne jest, żeby wymieniać się tymi doświadczeniami, co ostatnie lata pokazały też, że takie obiekty mogą spełniać różne role, nie tylko sportowe, bo oprócz tego, że są miejscami jakby, no nazwijmy to szeroko pojętych igrzysk, ale to są też miejsca interakcji ludzi i tak jak Szpital Narodowy miał swój szpital podczas pandemii COVID, tak tutaj chciałbym pochwalić dwie panie, które siedzą w pierwszym rzędzie, panią Marię i panią Martę. Te panie dwie stworzyły największy w Europie punkt szczepień typu drive-thru. 180 tysięcy osób w 4 miesiące zostało zaszczepionych właśnie metodą samochodową na stadionie we Wrocławiu. Pokazaliśmy inną działalność obiektu sportowego, który w dobie pandemii miał po prostu pomóc obywatelom, nie tylko polskim, przetrwać ten czas.
Tak, gratulujemy w takim razie jeszcze raz bardzo mocno, ale powiedział Pan też ciekawą rzecz, że sport tutaj generuje emocje i zaczęliśmy refleksję na temat tego, jak turyści zagraniczni odbierają pewne obiekty sportowe, pewne atrakcje sportowe. Zwróćcie Państwo uwagę na szczególną właściwość teraz dzisiejszych czasów i na działania, jakie rząd saudyjski wprowadza u siebie. Tak? Widzimy, jak bardzo mocno stawia na turystykę sportową, ponieważ mając w głowie świadomość tego, jak niepewne jest w dalszym ciągu stawianie na paliwa kopalne jako podstawę swojej gospodarki. I my w książce również kwestię związaną z turystyką sportową i tym efektem barcelońskim, czy zachodzi, czy nie, ponieważ tutaj jest pewien głos w dyskusji, postanowiliśmy podjąć i trochę zaczęliśmy się zastanawiać od drugiej strony, a co jeżeli zobaczymy pewien regres? Maciej, i tutaj twoje doświadczenie jest kluczowe. Opowiedz mi proszę nam wszystkim o twoich doświadczeniach i spojrzeniu.
Jasne, zahaczę jeszcze o Arabię, która teraz dokonuje ekspansji, bo też musimy pamiętać, jeżeli mówimy o sporcie i biznesie, często mówimy też o zjawisku tak zwanego sportwashingu, czyli inwestowania w sport w ściśle określonym celu, niekoniecznie po to, żeby szukać odpowiedniej idei i wspierać zdrowy tryb życia, tylko po to, żeby nieco zatuszować afery związane z aferami społecznymi.
I o tym też Państwo przeczytacie w Polskiej Rewolucji Sportowej.
Tak jest. Ale warto zwrócić uwagę, wspomnieliście o efekcie barcelońskim, mówimy tutaj o Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie, o tym, jak mocno zmieniło się miasto, napływ turystów. Duży efekt turystyczny również sam klub piłkarski FC Barcelona ma na życie miasta. Do czasu, kiedy klub święcił największe triumfy, powiedzmy, że ta granica minęła w 2015 roku, rzeczywiście miasto było w pozytywny sposób bombardowane turystami. Niewłaściwe zarządzanie klubem, skandale również, powiedziałbym w cudzysłowie, obyczajowe związane z zespołem, z prezesem, doprowadziły do tego, że jest widoczny spadek tych turystów. Jest widoczny spadek, co się przekłada również na ekonomię miasta i to bardzo pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze, że nawet najsilniejsza marka złym zarządzaniem jest w stanie doprowadzić do dużego regresu, a druga sprawa jest taka, że sport ma ogromny wpływ na życie każdego z nas, nawet na życie osób, które nie interesują się sportem w ogóle. Dlatego uważam, że tak ważne jest inwestowanie w sport, bo nawet jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, ktoś jest niechętny, ktoś wolałby, żeby pieniądze na organizację jakiegoś biegu czy turnieju były przeznaczone gdzie indziej, musi też zrozumieć, że te inwestycje, to o czym pan powiedział, gwarantują to, że w budżecie zostanie o wiele więcej pieniędzy w przyszłości. Tylko to trzeba robić mądrze, systematycznie i nie mieć takiej świadomości, że jak coś raz nam wyjdzie, to to już jest dane na stałe. Tym bardziej w Polsce, gdzie do tej pory przez ostatnie, powiedzmy, poprzednie dwie dekady nie było najbardziej kolorowo pod tym względem, żebyśmy teraz nie zachłysnęli się tym, że kilka rzeczy nam wyjdzie fajnie i że to już ten stan, który zostanie z nami.
Jeśli mógłbym tutaj dodać odnośnie Arabii, aktualnie z pieniędzmi i petrodolarami nikt nie wygra. Oni finansują wszystkie imprezy, mamy case Kataru i w najbliższych latach będzie to dalej trwało. Chelsea, Londyn, miliard w piłkarzy zainwestowane, niezwrócone kompletnie, bez sukcesów. Można to mnożyć. Widzimy, jakie piłkarze obecnie obierają kierunki. Jest to straszne. Jest to straszne, bo ten pieniądz niesamowicie rządzi. Szczęśliwie są jeszcze inne sporty niż piłka nożna, jak takie, powiedzmy, przyziemne typu bieganie. I one są popularne dla wszystkich i dostępne. I to jest ważne. Natomiast faktycznie wszyscy potrzebują igrzysk. I te pieniądze nie muszą być tylko opakowane w sport, bo ten sport sam nakręca gospodarkę miejską. 3 tygodnie temu we Wrocławiu na stadionie była walka o Mistrzostwo Świata w wadze ciężkiej Aleksandra Usyka, który 2,5 miesiąca przygotowywał się na Dolnym Śląsku, między innymi w naszym ośrodku. Prawie 40 tysięcy osób na stadionie. I co najważniejsze, szanowni państwo, każdy gdzieś tam zarobił swoje w tym sporcie, natomiast najwięcej zarabia gospodarka miasta. Wszystkie hotele 5-gwiazdkowe i 4-gwiazdkowe pękały w szwach. Ceny były po 3 tysiące dolarów za noc, za apartamenty i one były wykupione. Zjechało się wiele gwiazd sportu, jak Jake Paul, który przyjął, czy nasz jedynak w NBA Jeremy Sochan i spędzili kilka dni we Wrocławiu, zostawili pieniądze. Wielu biznesmenów z Ukrainy również przyjechało wspierać swojego bohatera. I realnie gospodarka miasta zarobiła bardzo duże, duże pieniądze. To są wpływy do hoteli, to są podatki i to zostaje w mieście, to nie ucieka nigdzie. Więc tych pieniędzy też trochę nie widać. Jest obiekt, on zarabia jakieś swoje pieniądze na evencie, ale dużo pieniędzy zostaje wokół w przestrzeni miejskiej. Jest taki algorytm trochę wyliczony przez operatorów takich obiektów, że każda impreza aktywizująca 5 tysięcy osób na takim obiekcie zapełnia 70% hoteli 4- i 5-gwiazdkowych w dużych miastach polskich.
Zatem widzimy, że dynamika, jeżeli chodzi o ruch turystyczny, ale nie tylko, jest duża w momencie, kiedy mamy do czynienia z imprezami sportowymi. I tutaj spojrzeliśmy na przykład Dolnego Śląska i Wrocławia, który jest wyrazisty. A Maciek, powiedz proszę, jak się to dzieje w mniejszych miejscowościach? Jak widzisz dynamikę procesów, jeżeli chodzi o wydarzenia sportowe, na może nie tylko turystykę, ale same zainteresowanie miastem? Jak to wygląda w Wieliszewie?
Powiem na przykładzie własnych obserwacji. Wrócę tutaj do gminy Wieliszew, zresztą wójt gminy Wieliszew też jest dzisiaj z nami, aczkolwiek, żeby była jasność, nawet nie wiedziałem, że będzie i tak miałem zamiar chwalić tę gminę. Ponieważ u nas w gminie powstało naprawdę sporo obiektów. Jest bieżnia, boisk mamy dosłownie kilka. I to, co jest najważniejsze, te boiska i te bieżnie nie stoją puste. One są dostępne oczywiście za darmo i grają tam dzieciaki, grają tam rodziny również, grają tam oczywiście osoby starsze, po prostu cały przekrój wiekowy. Do tego imprezy biegowe, no do tej pory były 4-krotnie, obecnie jest ich nieco mniej, ale nadal się odbywają. W tym ultramaraton powstańca, znana impreza na całą Polskę, zjeżdżają ludzie z całej Polski do gminy Wieliszew. Co byłoby ciężkie stworzyć wydarzenie dla tak małej gminy, przyciągające tak wiele osób i generujące tak duże zasięgi również, jeżeli chodzi o prasę, o pokrycie. Więc to wszystko sprawia, że każdy z mieszkańców, nawet jeżeli trochę kręci nosem i niekoniecznie jest zadowolony z faktu, że bo on by wolał mieć, nie wiem, ulicę, żeby mu za to wybetonowali, nawet jeżeli nie do końca są tego świadomi, to to wszystko procentuje. Ja jako mieszkaniec, kiedy wprowadziłem się tam jako pierwszy, byłem bardzo pozytywnie zaskoczony i rozmawiając z innymi ludźmi widzę, jak to na nich działa, jak on to buduje więź i tak naprawdę zacieśnia tą relację z twoją małą ojczyzną, o której tak pięknie można powiedzieć. Więc to jest sposób od tych najmniejszych inwestycji, poprzez te wielkie, o których pan wspominał, i mamy w ten sposób receptę na generowanie pieniędzy dla każdego, nie tylko dla osób zainteresowanych sportem. A przede wszystkim, do tego będę wracał, przekłada się to na zdrowie psychofizyczne każdego z nas.
Więc z tym miłym akcentem ja państwa opuszczę, wziąć kolejne jakby dokumenty, podpisać, żebyśmy kolejne pieniądze mogli zainwestować właśnie w ten amatorski sport i popularyzować dalej dyscyplinę. Ja państwu bardzo dziękuję.
Bardzo dziękujemy. A my jeszcze mamy chwilę na kontynuowanie i ten czas wykorzystamy. Poruszyliśmy już kwestie związane raz ze sportwashingiem, dwa, że z inwestycjami dużymi, mniejszymi w sport. I chyba jesteśmy zgodni co do tego, jak on bardzo mocno implikuje nasze życie. To zresztą staraliśmy się z Maciejem uwypuklić w polskiej rewolucji sportowej. Powiedz, proszę, już teraz wprost, co chciałbyś, żeby najbardziej ludziom utkwiło w głowach po przeczytaniu polskiej rewolucji sportowej?
To, o czym powiedziałeś w kontekście pani, która robiła korektę naszej książki, że po jej przeczytaniu ona sama zajmie się bieganiem. I mi nie zależy na tym, żeby ludzie biegali, bo ja sam, nawet jeżeli biegam, to tego bardzo nie lubię. To, na czym mi zależy, to żeby każdy po przeczytaniu tej książki zrozumiał, po co mówi się o sporcie i jaki wpływ na jego zdrowie to ma. Dlatego, że tak jak na łamach tej książki na stronach można się dowiedzieć, to się przełoży na wszystko, na naszą codzienność, na nasze funkcjonowanie. To się przełoży na to, o czym ty napisałeś, o tym, jakie tam są kolosalne oszczędności, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. To idzie w miliardach, jeżeli chodzi o te minimum, którego człowiek potrzebuje ruchowego. Nie wiem, czy państwo są świadomi, to minimum to jest 150 minut tygodniowo intensywnej aktywności i większość Polaków nie spełnia tego minimum. A to nie jest minimum ustalone przez kogoś, komu się tak wydaje, tylko poparte badaniami minimum, które sprawia, że nasz organizm, który jest przystosowany do ruchu, my nie jesteśmy przystosowani do tego, żeby siedzieć. Źle to nosi nasz kręgosłup, źle to znosi nasz umysł, przede wszystkim nasze mięśnie. To minimum jest czymś, co sprawia, że my funkcjonujemy lepiej jako ludzie, jako społeczeństwo i mamy więcej pieniędzy w kieszeniach. To brzmi trochę jak czarna magia, jak taka recepta na wszystko, ale pokazujemy też na przykładzie od najstarszych przykładów, od antyku tak naprawdę, gdzie ten sport był po prostu spoiwem społecznym i jak to się na przestrzeni czasów trochę rozmywało. Warto do tego wrócić, zresztą do antyku wracano w historii nieraz i zawsze z pozytywnym skutkiem.
Właśnie, tutaj te wzorce antyczne zdają się być takimi naprawdę uniwersalnymi. Jak już coś mniej więcej wtedy zafunkcjonowało jako pewien sprawdzony mechanizm, to dość często się replikowało, patrząc chociażby na prawo rzymskie. Ale tutaj też poruszyłeś kilka bardzo istotnych aspektów. Ja tylko uwypuklę też, że chodzi o normy WHO, które są przewidziane na taki średni wysiłek fizyczny. To jest 150 minut tygodniowo. Rzadko kto rzeczywiście niestety u nas tego się dopuszcza, tak to ujmę, a warto i rzeczywiście to nie jest kwestia jakiejś też przesadnej intensywności, tutaj chodzi naprawdę o relatywnie niewiele. Ja rzeczywiście bym to bieganie bardzo postulował, które zresztą sam bardzo lubię, czego po mnie niestety nie widać, po tobie bardziej, że je lubisz. Natomiast
po moich kontuzjach często.
Kontuzjach, ale no to jest powiedzmy sobie pewna ofiara, którą się ponosi za pasję. Natomiast jeszcze podsumowując, powiedz mi proszę, czy podczas Już podsumowując, bo do tego nas czas obliguje, czy w twoim spojrzeniu, czy coś się przez te lata, kiedy przygotowywaliśmy tę książkę, zmieniło w twoim spojrzeniu na sport? Bo jakby poruszamy kwestie indywidualne, społeczne i takie krajowe, można powiedzieć. Powiedz mi, czy to, co się w tobie zmieniło?
Zdecydowanie. Byłem w pełni przekonany tego, jak ważny jest sport dla jednostki. To było dla mnie jasne. Ale czytając badania, czytając zestawienia, analizy finansowe, byłem autentycznie zaskoczony, jak duży sport wpływ ma na budżety państwa. I to jest niesamowite, jak na prostych przykładach można to ludziom uzmysłowić. Ile kosztuje nas nieobecność, jeżeli chodzi o aktywność sportową Polaków, ile kosztuje nas ich nieobecność w pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc to połączenie sportu z biznesem, tak jak sam ten panel się trafnie nazywa, sport jest biznesem w każdym wymiarze. I nawet jeżeli my po prostu idziemy sobie sami dla siebie pobiegać, to możemy być nieświadomi tego, jak bardzo dużą cegiełkę do naszego biznesu państwowego wkładamy poprzez zakup sprzętu sportowego, udział w imprezach sportowych i tak dalej.
Ja tutaj będę kończył, już tutaj czas naprawdę nam... Dobrze, mamy jeszcze 5 minut. To Maciek, masz 5 minut, żeby nam wszystkim powiedzieć, dlaczego w tym sezonie to Real Madryt, a nie FC Barcelona zwycięży w La Liga.
Ja skupiam się na szczerym komunikacie, więc tego nie mogę kontynuować wątku, ale jeżeli jakąś mogę myśl zaszczepić na samo zakończenie tego spotkania i nie będę złośliwy w stosunku do Realu, to jest właśnie ta idea. Każdy z nas, uprawiając sport indywidualnie, przyczynia się do swojego szczęścia, do zacieśniania więzów społecznych i do wzrostu ekonomicznego. I brzmi to jak fantazja, ale jeżeli zastanowimy się nad tym i rozpatrzymy każdy z tych elementów, to rzeczywiście tak jest. Każda nasza decyzja zakupowa dotycząca naszych treningów, udział w imprezie biegowej, gdzie znowu często wiąże się to z noclegiem w innym mieście, poznaniu tego miasta, poznaniu nowych ludzi, i właśnie ta skala makro, czyli już wielkich inwestycji, bo jeżeli widzimy, że społeczeństwo potrzebuje tego ruchu, potrzebuje tych obiektów, to te obiekty są finansowane. Nie musimy chyba specjalnie akurat w tym gronie mówić o tym, jak wielki to ma wpływ na napędzanie gospodarki. I to jest ten czynnik, bo żyjemy w erze, gdzie łatwo jest nam nie zajmować się sportem, że o wiele łatwiej jest. Przecież naprawdę ja też wolałbym siedzieć cały dzień w domu, tak między nami, gdyby był jakiś złoty środek pozwalający utrzymać mimo wszystko takie wewnętrzne szczęście i sprawność fizyczną. Ze swojego lenistwa pewnie bym tak wolał. Ale jeżeli spełnimy to minimum, to wszystkim nam będzie po prostu lepiej. Złoty środek, jakbym miał jeden złoty środek w życiu wskazać komuś, regularna aktywność fizyczna. Jakakolwiek, to mogą być intensywne spacery, bieg, pływanie, jazda na rowerze, gra w piłkę i tak dalej, tego jest po prostu cała masa.
Właśnie, ale to korzystając z zachęcenia i tego, że jednak jeszcze chwilę czasu podobno mamy, tak? Jeszcze ze 3 minuty można wygospodarować, to ja bym chciał wrócić do wątku relacji, który moim zdaniem też bardzo w uprawianiu sportu się uwypukla, tak? Jakby ja mogę sobie przypomnieć, że naprawdę wiele razy aktywność fizyczna prowadziła w moim przypadku do tego, że poznawałem ciekawych ludzi. Ja bym podrążył jeszcze temat gminy Wieliszew, bo powiedziałeś, że widać było bardzo fajną dynamikę, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, szczególnie w czasie pomocy Ukrainy. Jak według ciebie sport, szczególnie w takiej małej społeczności, pomaga budować te relacje ludziom?
Wiesz co, powiem ci tak, jako świeży mieszkaniec gminy, poprzez udział w tych imprezach biegowych, małych, no bo w skali kraju to są niewielkie imprezy, tam jest po 100-200 osób, no pomijając oczywiście ultramaraton Powstańca, który jest dużą imprezą, ja tam poznałem ludzi, poznałem sąsiadów, bliższych, dalszych, poznałem ludzi o podobnych zainteresowaniach i poznałem ludzi, na których właśnie można polegać w tych różnych sytuacjach, i indywidualnych kłopotach, czy takich właśnie społecznych, nieco większych dramatach i kryzysach. Więc tych dowodów na to, że sport łączy, jest naprawdę masa, ale jeżeli jesteśmy w stanie ich doświadczać w swojej lokalnej społeczności, to tym piękniej. Mieszkałem też w miejscu, gdzie na sport nie było takiego nacisku i tam na przykład tych więzi nie budowałem tak solidnie.
Proszę Państwa, sport łączy ludzi i pomaga zarabiać pieniądze. Tak podsumujmy. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję.